Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Na sygnale przyjechał do Gdańska Krzysztof Beśka. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Trochę sobie zażartowałam. Nikt pewnie nie zrozumiał, kto nie wie, że przyjechał z najnowszą swoją książką o tytule Sygnały, tak?
Tak, tak. Sygnały, dalszy ciąg syren.
No, to taki cykl z Konstantym Podbiałem, nadkomisarzem w roli głównej. Krzysztof Beśka, jak już sam kiedyś powiedział, czy to ktoś o nim powiedział, popada w cykle, więc pamiętamy Stanisława Berga w Łodzi, w Königsbergu, pamiętamy Tomasza Horna, który gdzieś na marginesie jeszcze się tam pojawia w tym cyklu zupełnie nowym. No i myślę, że niektórzy z państwa pamiętają też naszą rozmowę o pierwszej książce z tego cyklu, z Konstantym Podbiałem, o syrenach, chociażby dlatego, że wtedy trwał remont w tle. Pan to pamięta? Myśmy przez telefon rozmawiali, a tam u pana kuli balkonu.
Tak, ktoś odrabiał, bo to był biały dzień i wszystko się nagrało i potem poszło. No, samo życie.
No, ale w ten sposób znaleźliśmy się właściwie na początku tej książki, kiedy nadkomisarz Konstanty Podbiał, towarzyszy Korneli Banaś, podkomisarz, idą razem do mieszkania. Pan wtedy opowiadał o tej scenie. Ona się chyba właśnie wtedy napisała, co?
A chyba tak, tak, już nie pamiętam, no, ale całkiem możliwe, bo tam na Mokotowie, gdzie Kornelia mieszka, mieszkanie po babci, też trwa remont i nasi bohaterowie idą tam i włosy im stają na głowie.
No i w ten sposób uczestniczymy w powstawaniu tego cyklu. Kolejna książka, Morderstwo, zdrada i protest kobiet, to ważne, bo rzecz się dzieje w Warszawie, o kobiety wychodzą tam na ulicę. Oczywiście historia kryminalna, mrożące krew w żyłach zbrodnie i zaczyna się wszystko na dworcu.
Na dworcu wschodnim nasz bohater chce sobie pojechać na weekend do Olsztyna, bo to jest olsztyński gliniarz. Ja zawsze muszę coś z Warmii i Mazur przemycić w tych swoich książkach, bo stamtąd jestem. No ale mu się to nie udaje, ponieważ w ostatnim wagonie pociągu TLK Kormoran do Olsztyna Głównego znajduje nieboszczyka, którego wcześniej zauważył w hali odpraw dworca wschodniego. No i na szczęście nie kończy się sprawa tak, jak byłoby u Herkulesa Poirot, czyli po prostu pociąg jedzie i nagle przesłuchujemy wszystkich przez 3 godziny.
No bo to nie Orient Express. Taka myśl się pojawia, ale myśli sobie Kostek, no będą stacje, ktoś wysiądzie, trzeba by wszystkich zaaresztować,
no tak,
prawda?
No łatwiej jest odłączyć wagon. Na szczęście ktoś go zabił, tego człowieka w ostatnim wagonie, no pomyślał.
No i robi tutaj Konstanty Podbiał nadkomisarz, wydawałoby się, że policjant to już wiele mu wolno, prawda? Coś, o czym marzył od dziecka. Ja sobie tak myślę, że wiele osób tak ma, co? Żeby pociągnąć za ten hamulec bezpieczeństwa. Raz
pociągnąć, tak, tak. A potem zawsze, jak duch się pojawia, konduktor, który zawsze się pojawia, nie wiadomo skąd, i pyta się, o co chodzi, tonem nieznoszącym sprzeciwu. No ale na szczęście nasz bohater ma wytłumaczenie. Pamiętam, jak byłem mały, to oglądałem jeden z odcinków serialu Święty i też jechał pociąg i bohaterka zobaczyła, jadąc w tym pociągu, że w mijanym przez skład domku ktoś kogoś zabija. No i pociągnąć za ten hamulec czy nie, no ale co mnie to obchodzi? I Święty pociągnął. Znaczy ona pociągnęła, a Święty to wziął
na siebie.
Tak, tak, pamiętam dokładnie ten moment.
Tak, teraz mi przyszło do głowy, miało to być na deser, ale bawi mnie to, jak pan łączy swoje lektury różne, ale też właśnie filmy, postaci, ta cała wyobraźnia z tym światem, który jest bliski, a więc nam się wydaje taki prosty, taki swój, taki może nawet byle jaki. I słyszymy tak. Pociąg szybkiej kolei miejskiej ze stacji Otwock do stacji Pruszków wjedzie na tor przy peronie pierwszym, a jednocześnie nasz bohater zastanawia się, co na jego miejscu zrobiłby Tom Cruise. Bo akurat ściga przestępcę. Tak się to przeplata.
Tak, no, trzeba jeszcze dodać, że na tor przy peronie pierwszym na dworcu Warszawa-Śródmieście, gdzie jak pociąg wjeżdża, to otwiera drzwi po obu stronach. Bo jest peron przez środek i 2 perony po bokach. Jak gdziekolwiek staje pociąg, to można sobie przejść.
Mm-hmm. No, u nas tak można zrobić we Wrzeszczu też.
Tak, oj. No, i Tom Cruise podejrzewam, że też może kiedyś przyjedzie i zrobi taką,
taką
akcję.
Taką scenę.
Bo no, zauważyłem, że już ma 60 lat, a biega jakby miał 20. Cały czas tak samo w kolejnych częściach Mission Impossible. Także po prostu jakby tak wspaniale biegł i przebiegł przez ten pociąg i Konstanty Podbiał też tak się zastanawia, bo akurat wtedy ściga podejrzanego.
Konstanty Podbiał, który nie dojechał do Olsztyna, a jechał po Słoiki. To znaczy, żartujemy oczywiście, ale jest bardzo silnie jednak ciągle z tym swoim miejscem związany chyba, prawda?
No tak, my wszyscy z Mazur jesteśmy związani. Jedziemy tam po grzybki, po ogóreczki i wracamy do Warszawy. Ja nawet teraz przez te wszystkie historie covidowe pomyślałem sobie, że ojejku, jak cieszę się, że mogę do Iławy pojechać i posiedzieć tam dłużej niż weekend, bo cały czas jest w moim przypadku praca zdalna i można posiedzieć w domu nad jeziorem, pisać swoje rzeczy i pisać zawodowo w jednym zawodzie, w drugim zawodzie, bo jestem też dziennikarzem. Jestem cały czas u siebie, a kiedyś uciekałem stamtąd. Z Iławy uciekałem do wielkiego miasta, a teraz jest odwrotnie, także to chyba jest znak czasu.
No pewnie tak, no Podbiałowi się nie udało, bo to morderstwo go zatrzymało, więc jesteśmy w Warszawie, w samym centrum wydarzeń. O Kornelii Banaś trzeba wspomnieć, że pojawia się oczywiście znów pani podkomisarz pomieszkuje u Konstantego Podbiała i cały czas pan tak trochę z nami igra. Będzie coś pomiędzy nimi, czy nie będzie, choć różnica wieku znaczna i zależność służbowa istnieje.
Niedawno przy okazji promocji jednego z najnowszych polskich filmów usłyszałem bardzo fajne zdanie. Gdzie się mieszka i pracuje, tam się nie wojuje.
No tak, wiem. Tak, tak.
Także oni mają łapać przestępców, no a pomagają sobie jak to po prostu starszy młodszej, u niej remont, no to ona do niego się wprowadziła i dochodzi do różnych wstrząsających wydarzeń. Najbardziej wstrząsające jest na sam koniec, czyli montowanie baterii do kranu nowego. I rzeczywiście wtedy dochodzi do największej katastrofy w tej książce.
Zaczyna się od remontu, a kończy się na katastrofie hydraulicznej.
Tak jest.
A po drodze śledztwo. Mhm.
Tak, tak. No ale czy coś z nimi będzie? Nie wiem. Zastanawia się nad tym dwóch oficerów Biura Spraw Wewnętrznych, czy coś ich łączy i czy ewentualnie jest na to jakiś paragraf i czy można to wykorzystać. Mhm. No i wykorzystują, ale nie powiemy więcej.
No niewiele możemy powiedzieć właśnie, jak to z kryminałami bywa, prawda? Ale trochę spróbujemy, bo no po pierwsze są morderstwa. I to takie rzeczywiście no, dość przerażające. Jest sugestia jakiegoś cyklu, jakichś tajemnych znaków, prawda, coś je łączy, więc tego rodzaju śledztwo. Ale oprócz tego jest śledztwo wewnętrzne w policji, bo jesteśmy cały czas w tym środowisku. Chyba o tym, że jest śledztwo, to możemy powiedzieć, że Kostek ma problem.
Ma problem, bo doszło do jakiegoś nieporozumienia i może to się odbić na jego karierze. O tym, że w policji istnieją sygnaliści, powieść Sygnały, Sygnaliści. Mhm. Sygnały to był też taki periodyk PKP. W latach 80. pamięta pani?
Nie.
W kasie było, oprócz biletów można było kupić sygnały. Czarno-biała gazetka kolejowa. Mhm. Test nowego tam elektrowozu, rozmowy z szefami DOKP. I tak super. Mi się skojarzyło. Sygnały. O tym, że są sygnaliści, to słyszałem, ale pamiętam, że kiedyś mój kolega z Gdańska właśnie, starszy aspirant sztabowy, bardzo fajny, ze szkoły wojskowej kolega, tylko że skończył w policji i już skończył służbę 2 tygodnie temu. Na Facebooku jakoś się strasznie zdenerwował i napisał: dziękuję ci, mój sygnalisto, i coś tam, i coś tam, mhm. i coś tam. Po prostu nagle podejrzewam, że został, mówiąc brzydko, podkablowany gdzieś coś za coś. I wtedy pomyślałem, że rzeczywiście mogą być nawet w jednej instytucji takie przykre rzeczy. Pomyślałem sobie, że można to też wykorzystać. Kolega mi to podpowiedział właśnie, bo widziałem kiedyś na promocji jednej książki, chyba właśnie Syren w Warszawie. Powiedziałem, że następna będzie Sygnały, a kolega, czy to będzie o sygnalistach? I dopiero wtedy mi się lampka zapaliła. Kurczę, rzeczywiście może być. Także no, pisarz pracuje cały czas i cały czas zbiera jakieś kawałki do tego, żeby je ulepić w jedną całość.
Ale myślę, że sygnały tutaj można bardzo szeroko i bogato interpretować, prawda? No jesteśmy na kolei. Na kolei to tak ładnie brzmi, na kolei. W ogóle pan się troszkę chyba jednak pasjonuje cały czas pociągami, tramwajami, które tutaj też zawsze są odnotowane, że jedziemy tak, po przecinaku, tak? To się nazywa?
Przecinak jest w Warszawie. Żeby uważać trzeba na przecinek, żeby nie wjechać samochodem pod niego. No i pociągi są w każdej mojej książce. Czy to XIX-wieczne, czy współczesne i pendolino. No muszą być, tak jakoś się złożyło. I jeszcze mi się sobie przypomniałem jedną rzecz, że życie cały czas płynie i jeżeli ktoś na przykład pójdzie z tą książką do Złotych Tarasów w Warszawie, przy dworcu PKP, mhm. także, centralnym, także na pewno tam zajrzy, zobaczy to miejsce, gdzie dochodzi do skoku dwóch nawet tam były w rzeczywistości, bo to się rzeczywiście zdarzyło, samobójcze skoki z wysokości na terenie centrum handlowego w dół, kilka pięter i trup. To dzisiaj rozpięto tam takie ogromne siatki.
No, aha.
Także już by książka się nie zadziała. Już by mi zepsuli.
Pisane przez rozpięcie siatek. No tak, ale te sygnały też z koleją się kojarzą, ale w ogóle z takimi sygnałami naszego czasu, a także z sygnałami, które my jako ludzie otrzymujemy i różnie na nie reagujemy. Już tłumaczę, do czego zmierzam. Kornelia Banaś ma koleżankę z liceum. Koleżanka o różowych czy fioletowych włosach prosi ją o pomoc, bo brała udział w manifestacji, demonstracji, wpadła w kocioł, coś się stało. I teraz nasza policjantka, co ma robić? Działać przeciwko własnej firmie, prowadzić wewnętrzne śledztwo, reagować, nie reagować, udawać, że nic się nie stało, jest w policji, prawda?
I tu stawiamy znak zapytania i sięgamy po sygnały, jak się zachowa Kornelia, zobaczymy.
U pana się to tak troszkę przeplata. Mówię o samym temacie sprawy kobiecej, że tak powiem, i wolności czy równości. Bo pamiętam, że tak, rozmawialiśmy o syrenach przez telefon, potem mieliśmy okazję o szpiegach i sufrażystkach już tu w studiu i tam się te sufrażystki pojawiły w Königsbergu w XIX wieku, prawda? Ale parasolki już były i taki drobny bunt.
Tak, tak. No skoro to się dzieje wokół nas, to nie można tego nie wykorzystać w powieści, żeby służyło na fajne tło socjologiczne, historyczne. Wiemy, w którym momencie, czytając tę książkę, wiemy mniej więcej, kiedy to się dzieje. Kobiety też służą w policji, służą w wojsku. Ja jestem po szkole wojskowej. Powiem szczerze, że to mi nie leży akurat, panie w wojsku, ale świat idzie do przodu i może byłyby bardziej waleczne, w razie czego, oby nie, od mężczyzn.
No jakoś pan te nawet nie łapie, ale chyba siłą rzeczy przenosi to, co się dzieje wokół nas, te ślady czasu, prawda, klimat, tematy. W syrenach były dziewczyny z Ukrainy, teraz mamy protest kobiet tutaj, to wszystko, co się wokół tego działo. Ciekawa jestem, co będzie dalej, ale najpierw zapytam, jak te sygnały są przyjmowane, bo zanim dojechał pan do radia, to wczoraj był pan w szafie, tak? A to na pewno nie było pierwsze spotkanie z tą książką związane, więc jak było?
Byłem w szafie, rozmawialiśmy na temat tej książki. Też zadawano mi różne pytania. Ja, cały czas chodzi za mną opinia, na razie jedyna w internecie, na takim forum czytaczy książek, że według tego, który czytał, to ten protest kobiet jest jakoś sztucznie dospawany do tego, do tej książki, w ogóle się nie broni. Mówię, co ty, człowieku, no przecież to właśnie teraz z samej naszej rozmowy wynika, że jedno się łączy z drugim, przeplata. No, są właściwie dwa, trzy śledztwa są prowadzone w tej książce. Jedno jest ewidentnie związane z protestami pań na ulicach, także może człowiek, nie wiem, może bierze udział w tym challenge'u 52 książki w 52 tygodnie, więc przeczytał po łebkach i może nie zrozumiał.
Nie, no dla mnie to jest po pierwsze, tam też właśnie dzieje się sprawa i jest śledztwo też równolegle, to się wszystko ze sobą łączy i postaci się ze sobą łączą, zaangażowane w to, ale też po drugie, no jeżeli się jest w policji, to siłą rzeczy się w jakiś sposób w tym uczestniczy, prawda? To znaczy jako część grupy, zespołu, organizmu i tak dalej, to są przecież nasi koledzy, jakoś się też ocenia swoją firmę siłą rzeczy i to, jak ona działa, jak jest widziana. Ale zostawmy już dziewczyny na ulicy, zresztą nie tylko dziewczyny przecież, prawda?
Tak, tak, tak.
Tu jest taki moment, kiedy któryś z nich widzi swojego kolegę, jak ściąga jednorożca z platformy.
To jest właśnie ten kolega, o którym mówiłem, no. Od sygnalistów. Bo wtedy chłopaków z całej Polski przywozili do Warszawy, żeby zabezpieczali te zgromadzenia. I z Gdańska też kolega przyjechał. I to jest rzeczywiście autentyczny ten, że on stoi na rondzie przy rotundzie, w takim wielkim Mitsubishi z takimi wielkimi głośnikami. I w pewnym momencie siada mu facet przebrany za jednorożca na masce. I tak wszyscy naokoło przystają, kurczę, zaraz będzie zadyma, zaraz będzie go lał. On po prostu wychodzi z tego samochodu, w tej furażerce, taki napakowany, szerokie bary i po prostu ściąga jak dziecko, po prostu małe z tej maski. Jednorożec się nie buntuje, nie walczy, tak wszystko się dobrze skończyło. Po czym wraca do Gdańska, otwiera we firmie blaszaną swoją szafkę, a tam pluszowy jednorożec od kolegów.
No, tak się życie przelewa, ale tak ogólnie to jest to przecież rasowy kryminał, prawda? Więc szukamy mordercy, pojawiają się różne tropy i jeśli pan pozwoli, to chciałam troszkę popytać, nawet nie wiem, czy to można powiedzieć, że popytać o warsztat, ale ja tu sobie zaznaczyłam takie momenty, kiedy pan opisuje najpierw zewnętrzną, a w drugim fragmencie wewnętrzną jakby reakcję swojego bohatera. Podbiał przez chwilę kręcił się w kółko na peronie, jak ten podróżny, któremu uciekł ostatni pociąg, ten najważniejszy w życiu. Albo ktoś, kto w tłumie wysiadających nie spotkał tego, na którego czekał. Na chwilę ukrył twarz w dłoniach, parsknął, dotknął palcami nosa, zupełnie jakby zaraz chciał smarknąć, jak ostatni dworcowy ochlaptus. Z obserwacji, z doświadczenia wyobraża pan sobie to, skąd się biorą takie opisy reakcji zewnętrznej?
Ojejku, ciężko mi powiedzieć.
Ale bardzo obrazowe, sam pan przyzna chyba, że takie...
Nie, bo kiedyś widziałem nawet taki moment, że pod hotelem Marriott idzie pan ubrany wspaniale, pięknie, buty wyczyszczone, garnitur od za parę tysięcy, biała koszula, neseser w ręku idzie i nagle właśnie zrobił to, co w ostatnim zdaniu. Na piękny chodnik przed Marriott. O tym. No. Pisarz pracuje cały czas i gromadzi te wszystkie jakieś fajne sformułowania, zdarzenia i już. No. To, od czego się zaczyna ta powieść, bo nie zaczyna się od, tam, tak jak niektórzy nasi mistrzowie mówią, że kryminał się powinien zacząć od słów leżała w kałuży krwi z nożem wbitym w plecy. Tak? Nie, tu się zaczyna od zupełnie jakiegoś innego intro. Jakiś facet nie wiadomo skąd przyjeżdża gdzieś. Jest cały w rozsypce, bo mu się życie rozwaliło. No to powiem jako ciekawostkę, że to jest o mnie.
No.
Ale zamiast opisać to w oddzielnej książce obyczajowej, to pomyślałem sobie, ojejku, ale kogo to obchodzi, co ja przeżyłem? To tak jak powtarzam, to Jerzy Pilch mógłby, gdyby żył, sobie opisać kolejną taką przygody i kolejne tego typu przeżycia i ludzie by się tym zachwycali, a tutaj tylko wzruszą ramionami, kogo to panie Beśka obchodzi. Natomiast jeżeli włożę te przeżycia, które były po prostu straszne, wrzucę to do powieści kryminalnej i to będzie udziałem innego człowieka, innego bohatera, no to wtedy tak. Mhm. To bo takich rzeczy się nie powinno marnować.
No to teraz trochę inaczej patrzę na ten początek, chociaż zrobił na mnie wrażenie tak czy inaczej, ale przejdźmy do drugiego fragmentu. Tutaj kobieta, wcale nie główna postać, ujrzała Amfiladę, bo jest w takim markecie, jak to się nazywa?
Market budowlany.
Budowlanym, tak, o tak, właśnie, tak. Tak. Ujrzała Amfiladę drzwi, co z miejsca skojarzyło jej się z dawnymi latami i szkolnym korytarzem, zalanym słonecznym światłem. Był pusty, więc było już po lekcjach, albo jeszcze długo przed, a może w trakcie. A ona chwilę wcześniej zapytała nauczycielkę, czy może pójść do toalety. Czasami tak się zdarzało. Lekcja trwała nadal bez niej. Czy tak samo jest z jej życiem? Przeszło jej przez myśl. To trochę było o mnie, ale tak czytam akcję kryminalną i jakby ni stąd, ni zowąd uderza mnie taki obraz.
Tak musi być. No ja nie jestem z tego typu twórców, którzy ze strony na stronę, z rozdziału na rozdział ktoś będzie tylko biegał, pędził, strzelał, uciekał, zastanawiał się i zabijał. Tutaj też musi być jakiś wątek obyczajowy, tak jak mówiliśmy, tło konkretne, jakieś króciutkie przemyślenia życiowe. Dlaczego nie? To są jednak książki, cytując klasyka albo klasyczkę, nie dla debili.
Piękne,
może też tutaj ma znaczenie to, że zaczynałem od pisania poezji, także może...
Chciałam to powiedzieć, ale już kiedyś się pan tak zarzekał dawno, że poeta to już nie, ale gdzieś to właśnie, gdzieś to przebija czasami.
Że książka taki po prostu broni się jako życiowy. Całość, tak, jako całość, ale też w środku są jakieś takie fragmenty, które też mogą być jakimiś oddzielnymi dziełami sztuki.
No to się cieszę, że nie ja to powiedziałam, tylko pan to przyznał. Dobrze, to teraz porządkujemy sprawy. Jest to druga część cyklu z Konstantym Podbiałem. Najpierw były Syreny w 2021 roku. To jest właśnie z ubiegłego roku książka, tak? Troszkę czekała na tę naszą
13 grudnia była premiera w Domu Literatury w Warszawie.
No czyli tak końcówka. Witamy ją. Sygnały. I co teraz? Trzeci tom i czy też na Sy? Czy z kolei wracamy do Berga? Czy co będzie dalej?
W perspektywie jest trzeci tom pod tytułem Symptomy, tak? Ale to jeszcze łopaty nie wbiłem w ziemię, żeby kopać przy tym. W tej chwili podjąłem się karkołomnego zadania. Będzie powieść na sierpień, w którym będzie połączony, uwaga, Stanisław Berg, koniec XIX wieku, rok 1898, Mikołaj Kopernik i jego ostatnia podróż w życiu do Königsberga na dwór Albrechta. I to wszystko będzie podane właśnie w takim sosie, takim sposobem, trochę właśnie Brogowym, a trochę Hornowym. Także będą też wycieczki do cofania się w czasie właśnie do czasów odrodzenia i Kopernika. Tajemnica ostatniej podróży Mikołaja Kopernika i jak to się przekłada na koniec XIX wieku i prowadzone tam śledztwo. No bo jest rok kopernikowski, no to musiałem.
Nie no, bardzo ciekawie się zapowiada i wszystko się zlewa jak do jednej rzeki, prawda? Te pana strumyki gdzieś tam spływają.
No mam nadzieję i że ludzie będą czytać z uwagą i ze zrozumieniem, nie tak jak tamten recenzent. I będą się przy tym dobrze bawić, ale też może przeżyją jakieś ciekawe, ale też no, wzruszające chwile. A niedawno mówiliśmy podczas ostatniego spotkania, że chciałbym też napisać powieść postapokaliptyczną. Już jest. Ale jest na razie tak jak Bigos na małym ogniu. Też duża cegła. Deborah. Może to będzie, no jeszcze dokładnie tytułu nie sformułowałem, ale Deborah będzie na pewno. Jest to imię żeńskie, które oznacza miód. Ten miód będzie miał duże znaczenie, a rozgrywa się w Polsce, jeżeli będzie można jeszcze mówić o Polsce, w roku 2044, w metropolii, którą kiedyś była, częścią była Warszawa. W jednej z pierwszych scen na wielkim takim ekranie pojawia się ostatnia żyjąca osoba z Powstania Warszawskiego, która ma lat 115. Dlaczego nie? Może będziemy tyle żyli? Jakieś obchody? I w tym wszystkim właśnie też, może nie śledztwo, bo to nie będzie kryminał, ale jakaś akcja, gdzie nasz główny bohater, który jest kurierem rowerowym, ponieważ benzyna już jest bardzo droga w 2044 roku, wplątuje się w różne afery. Zaczyna się wszystko w Warszawie, w metropolii warszawskiej, a potem jedzie, nasz bohater płynie, albo to apokalipsa, bo to jest powieść apokaliptyczna, a apokalipsa polega na tym, że stopniała Antarktyda po prostu, no i wszystko się podniosło. Tutaj, gdzie w tej chwili siedzimy, to rybki pływają.
Lubię ryb, no, mogą pływać.
No. I po prostu on płynie na Mazury, płynie wielką łodzią i tam się rozgrywa gro akcji właśnie w ziemi niczyjej. To jest ziemia niczyja, mogę jeszcze tyle powiedzieć. Kilka lat wcześniej, w latach 30. XXI wieku, Niemcy, którzy nie chcieli już nigdy pójść na wojnę, nagle pomyśleli, a my chyba jednak Kaliningrad chcemy z powrotem. No i razem z Polakami ruszyli, no i się zaczęło i po tym wszystkim została tam ogłoszona ziemia niczyja. Także oni tego nie odzyskali i tam się po prostu jest dżungla, jest wielki las, jeziora, czyli takie właśnie, tak jak Szalony Max działał na pustyni, tak właśnie nasz bohater będzie biegał po lasach.
Super się zapowiada. Jak najszybciej proszę to chociaż nie, na tym wolnym ogniu niech dojrzeje, niech będzie najsmaczniejsze, ale czekam, naprawdę. Bardzo serdecznie dziękuję. Krzysztof Beśka, Sygnały, tom drugi z cyklu z komisarzem Konstantym Podbiałem. Czekamy na postapokaliptyczną Polskę, no i na tę opowieść, która łączy wszystkie czasy.
Zabójcza koniunkcja.
O, no.
Będzie nazywała się ta powieść. Właśnie teraz mamy koniunkcję na niebie zachodnim, Wenus i Jowisza. Wspaniale to wygląda. Tu będzie koniunkcja trzech gwiazd, Marsa, Wenus i Jowisza. I co z tego wyniknie?
Krzysztof Beśka.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Iwona Borawska. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.